Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość Rafał Szymański, Słupski Sport. Dzień dobry, Rafał.
Witam Państwa, witam Cię, Przemku.
Ja Cię nieustannie pytam o Twój nastrój po kolejnych spotkaniach Energa Czarnych Słupsk. To teraz co? Słodko-kwaśny?
No kwaśny.
Słodko-kwaśny tak. Moim zdaniem. To zaraz się wymienimy zdaniami dlaczego. To Ty mówisz, że kwaśny. To proszę bardzo, bo porażka.
Bo porażka u mnie myślenie determinuje wynik, tak? Ja nie chcę porażek w fajnym stylu i po ciekawym meczu i pełnym poświęcenia i pasji. Ja chcę zwycięstwa nawet po słabych spotkaniach, takich jak chociażby Górnik Wałbrzych. Zagrał średni mecz, ale wygrał z Czarnymi. Mhm. Więc zależy mi tylko... Na tym etapie zależy mi na dobrej pozycji Czarnych, a to dają liczby, a liczby muszą się zgadzać, w tym meczu się nie zgadzamy.
No trochę się z Tobą zgodzę, bo rzeczywiście głównym celem tego spotkania było po prostu przełamanie tej serii porażek i to był główny cel, wygrać. Natomiast nie wiem czy ty, ale ja zauważyłem zupełnie inną grę Czarnych. Bardziej zdeterminowaną, było więcej walki, zaangażowania, takiej sportowej złości. Może ta seria tak by nie wyglądała, gdyby tak właśnie Czarni grali w kilku poprzednich spotkaniach.
No tak, ale Przemku, przechodzimy w sferę rozważań, a tak. Nie tego, co się działo na boisku. To jest fajne, ale no, nie da nam punktów. Masz rację, że jeżeli coś miałoby nam dawać nadzieję na kolejne mecze, czy na zwycięstwa w kolejnych meczach, no to to, o czym powiedziałeś, to byłby jeden z elementów, który mógłby taką nadzieję dawać, albo to byłby jeden z elementów, na którym można by budować nadzieję na bardzo ważny mecz w Gliwicach. Inna sprawa, że teraz Czarni już nie będą mieli nieważnych spotkań albo średnich. Tak, każdy kolejny mecz to będzie rzeczywiście jakby finał play-off. I teraz wracając do tego, o czym powiedziałeś, super. To, że poświęcenie Czarnych oglądało się super. Pierwszy raz widzieliśmy graczy rzucających się po piłkę na parkiecie. To sytuacja rzutu sędziowskiego, którą Chico Carter wyratował w drugiej połowie, chyba w czwartej kwarcie. Super. Pierwszy raz go widziałem w takiej akcji, że się rzucał. Wcześniej widziałem Duffiego, który po prostu też nurkował za piłką w defensywie. No tak, to o to chodzi. W tym, jeżeli my mamy zawodników jakościowo średnich, kilogramowo i centymetrowo słabych, to musimy nadrabiać czymś innym. Właśnie chociażby tym. Jednak nie dało rady z Górnikiem wygrać nawet czymś takim i tutaj jest mój problem, bo właśnie o tym cały czas myślę, że nawet takie poświęcenie nie wygenerowało nam zwycięstwa.
To twoim zdaniem znowu wracamy do tego samego, czyli do przyczyn, dla których Czarni mają problem fizyczny. To już nawet otwarcie na konferencji prasowej po meczu przyznał trener Robert Stelmachers. Fizycznie mamy problem z tym, żeby wytrzymać atak przeciwnika i zespoły, z którymi grają Czarni, bezlitośnie to wykorzystują, no bo widzą, że to jest największa słabość Czarnych.
No tak, i ja się nie dziwię trenerom, że to wykorzystują i też się nie dziwię Robertowi Stelmachersowi, że trochę bezradnie rozkłada ręce, bo to też smutno wyglądało, jeżeli w każdej kolejnych akcjach po przekazaniach i po minięciu pierwszej linii słupskiej obrony widzieliśmy, jak pod koszem na przykład Szkele, czy Szczele, to już zależy, kto jak mówi.
Szczele podobno.
Tak, zostaje z centrem, no i przecież każdy center go przestawi po prostu spojrzeniem.
To nawet nie chodzi o to, tylko zwróciliśmy na to uwagę i to Stelmachers jest w tym godzin na konferencji, że Górnik miał w tym meczu tylko 7 asyst, co oznacza, że większość punktów zdobywał po akcjach indywidualnych i ta akcja wyglądała tak, że albo Smith, albo Garcia, albo Anderson, albo Cable po prostu mijali pierwszą linię obrony i z pół dystansu rzucali albo gdzieś z okolic bliższej kosza. I to był duży, duży problem. Czarni zagrali fajną zespołową koszykówkę, momentami fajnie się to oglądało, zwłaszcza też sporo poświęcenia w obronie, ale jednak zabrakło trochę fizyczności, trochę jakości i trochę celności.
Fizyczności to wiemy, że brakuje w defensywie i to bezlitośnie wykorzystują rywale. Jakości, tak, jakości zabrakło, bo w tych decydujących momentach nawet sędziowie robili nam prezent, tak, kiedy było minus 4 i była akcja, której nawet jeszcze nie rozpoczęła, tak, pod koszem Górnika.
Faulowany Wilczek, tak. I teraz bez piłki.
Bez piłki. Teraz potrzebowaliśmy jakości, żeby Wilczek rzucił ten jeden rzut i później byśmy mieli akcję, kto wie, może za 2+1, może za 3, ale mielibyśmy akcję, która pomogłaby nam się zbliżyć do Górnika. I od razu na samym początku nie mamy rzutu celnego, więc tutaj już nam spada powietrze. Decydująca akcja Duffy, który musi szukać punktów, wbija się pod kosz zupełnie niepotrzebnie, podaje źle piłkę, strata. To właśnie w takich krytycznych momentach na styku potrzebna jest nam bardzo jakość. I też się trochę nie dziwię Robertsowi Stelmachersowi, że on ma trudny wybór, bo rzeczywiście gramy szybciej, co jest trudniejsze do rozszyfrowania przez przeciwnika wtedy, kiedy Duffy z Carterem rozgrywają piłkę. Gramy wolno wtedy, kiedy Szczele rozgrywa piłkę, ale wtedy, jeżeli jest Szczele na boisku, to możemy liczyć na jego wejścia pod kosz, bo akurat on potrafi to zrobić, że wejdzie i zdobędzie punkty, tak? I też tak, tak graliśmy. Co prawda, jak powiedziałem wcześniej, to jest wolna gra, nie zawsze inni zawodnicy wiedzą, co on chce zrobić, ale przynajmniej on może wejść pod kosz i zdobyć punkty, bo zobacz, inni zawodnicy, no z tym jest trudniej, tak? Chico Carter, może się trochę go dzisiaj uczepię, zwróć uwagę, jeżeli spojrzymy na jego, albo zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli spojrzymy na jego indywidualne statystyki, on bardzo rzadko wykonuje rzuty wolne w meczach, tak? Dlatego, że on nie wchodzi pod kosz. Nie wchodzi pod kosz, bo to wynika jakby trochę z tego, że no tak, trudno mi dzisiaj powiedzieć, tak? Ja tylko mogę trochę rozczytywać grę, jakby się bał, tak? Widać to, że nieraz się boi, kiedy ma czystą pozycję i nie rzuca i woli szukać rozwiązania alternatywnego, podawać zawodnikom piłkę, kolegom piłkę, pozbywać się właściwie piłki, nie podawać, pozbywać się piłki, grać tak trochę na alibi, ale nie wbije się pod kosz, bo jakby nie ma tutaj jakby takiej strategii, że może to zrobić albo nie wierzy w swoje umiejętności, co później okazuje się przy takim wyniku na styku, jak było z Dzikami, jak teraz było z Górnikiem, ważne, bo kto wie, czy nie byłby faulowany, nie byłoby punktów, a przy tych taktykach, które czarni grają, że potrzebują w różny sposób punktów, to mogłoby przynieść jakiś rezultat, tak? A skoro znowu, w meczu z Górnikiem, jeżeli siedzi nam trójka, to my jesteśmy w grze. I w tych wielu krytycznych sytuacjach, kiedy odpalaliśmy trójki, Ivor, Pen, Szczele, to dawało rezultat, że nadgoniliśmy wynik, że cały czas było na styku. Ale oprócz tych trójek nie potrafiliśmy nic innego dać. Te akcje dwójkowe znowu nie, no, są rozczytywane, więc tutaj nie możemy mówić, że one będą przynosić rezultat. Wejścia pod kosz nie dają rady. Tak, z pola 3 sekund też jesteśmy średnio średnim zagrożeniem dla rywali. Także suma tych małych elementów robi nam kolejną porażkę czarnych i znowu będziemy się zastanawiać, co dalej. I czy 9 porażek z rzędu rzeczywiście jak rzutuje na pozycję 8. czarnych?
Na razie 8.
Policzę jeszcze z pierwszej kolejki tą z Arką, jeżeli tak liczymy z rzędu.
No dobra. No. Okej, okay. Tak zwróciłeś uwagę na ważny element i ja sobie szybko spojrzałem w statystyki. Chico Carter w tych dotychczasowych 14 spotkaniach wykonał 15 rzutów wolnych.
No, to on nie 15, ale po 15. 5, no, przy tej charakterystyce zawodnika.
Nie,
tak?
Na serio, 15, przed chwilą policzyłem. Wszystkich rzutów za jeden punkt wykonał 15.
Czyli na 15 na 15 meczów, tak? To średnio wychodzi jeden rzut wolny na
mecz,
na
ale statystyki ma dobre, 81%. Natomiast nie wykonuje tych rzutów po prostu. Gdyby
wykonał ich
40, no to wtedy...
Jego atutem jest rzut za 3 punkty, ewentualnie z dalekiego półdystansu rzut i tu jakby się kończy.
Tylko
no
decyzyjność, bo jak nie podejmuje rzutu, który jest jego pierwszą myślą, tylko zaczyna mijać, to zdarzają się kroki, błędy i straty. Więc być może to jest zawodnik, który powinien grać mniej z piłką, a po prostu dostawać piłkę do rzutu.
No tak, i to też jest właśnie ta charakterystyka gracza, że on był graczem zawsze rezerwowym i braliśmy go z zespołu, w których był rezerwowym i tutaj wystawiamy czarnego do tego, żeby grał więcej w czarnych i nie był tylko rezerwowym, podejmował decyzję jak na gracza pierwszopiątkowego. On miał jeden mecz, w którym wyszedł jako w pierwszej piątce, zdobył wtedy chyba 26 punktów.
Ze Stalą Ostrów.
Tak, też przegrany, co prawda. Ale tutaj to już jest chyba...
Masz wątpliwości, czy to jest zawodnik, który jest w stanie zrobić różnicę? No widać, że jest czasami, ale za rzadko.
Wiesz, on przychodził do czarnych z 40% skutecznością w rzutach za 3 punkty. Więc jest to wartość, którą warto wykorzystywać, tak? Ale wydaje mi się, że jakościowo oprócz tego rzutu trochę mu brakuje. No ale akurat się czepiam Chico Cartera, tak? Wilczek też już nie jest tym Wilczkiem, którego widzieliśmy początkowo, tak? Duffy robi, okej, 5 asyst, ale też 5 strat. Więc tutaj chyba według mnie jest pies pogrzebany, bo jeżeli my...
8 asyst, 5 strat, no, ale dobrze. No,
jeżeli my nadrobimy agresją, tą pasją w defensywie, to stracimy właśnie drobnymi akcjami w ataku, tak? A które się przekładają na taki wynik jak w meczu z Górnikiem Wałbrzych. W meczu, w którym w Górniku brakowało kilku graczy, Marchewka, jak się później okazało, był po
Jelitówce,
więc też grał na średnio.
Trener Adamek powiedział mi, że przez ostatnie 2 tygodnie ani razu nie trenował z zespołem 5-5, tylko 3-3 i 4-4, bo albo ktoś był chory na grypę, albo ktoś był przeziębiony, albo po prostu ktoś miał jelitówkę I tak naprawdę to większość zawodników pojawia się, no może nie większość, spora część zawodników pojawia się tylko na mecze.
Jeszcze autobus im nie działa do tego wszystkiego.
No dobrze, czarni ich podratowali tam autobusem, który mają z PKS-u i ten autobus
ale
ich odniósł.
Właśnie w rzeczywistości ligowej, wtedy kiedy grałem zespoły, grałem o coś, takie momenty trzeba bezwzględnie wykorzystywać, tym bardziej u siebie, tym bardziej z własnym tym kredytem zaufania u kibiców. Wtedy, kiedy cała hala bez względu na serię porażek jest z tobą, no i znowu ci się nie udaje. Tak?
Ale ten Radamek powiedział mi, po sobie pogadaliśmy, bo przecież znamy się 100 lat, pewnie bardziej ja jego kojarzę niż on mnie, ale to jest nieważne. Andrzej, ale zmieniliście po pierwszej kwarcie obronę, tak, bardzo wyraźnie. On mówi, tak, zaczęliśmy grać ostrzej, bo jak gramy za miękko, to czarni zdobywali punkty. I to się za chwilę odwróciło, ten wektor się obrócił o 180 stopni, bo to okazało się, że obrona czarnych jest za miękka na to, żeby wygrać z Górnikiem.
No tak, bo jeżeli w pierwszej kwarcie grasz, jesteś trochę przestraszony, bo rzeczywiście ci kibice, znaczy ci nasi kibice bardzo mocno naciskali, musiałeś trochę dostosować się do warunków, no to później zobaczyłeś, mówię o Górniku, gdzie jest droga do tego, żeby ewentualnie powalczyć. No i przecież z tego minus 10, minus 11 nawet przez chwilę, tak stopniowo Górnik zmieszał te straty. I znowu wrócę do tego, co mówiłem. Potrafiliśmy trójkami cały czas nadrabiać, żeby mieć plus 6, plus 4, żeby była taka lekka przewaga punktowa, no ale znów przy słabszej obronie no, nie dawaliśmy rady tego utrzymać.
No to ja ci pokażę na statystykach, gdzie był pies pogrzebany. Kabil 17, Alex Smith 21, Mark Garcia 20, Ivory Anderson 12 punktów, Tomasz 20, 21, 41, 58, 60, 70 punktów z 92 zdobyło czterech zawodników.
A u nas, zobacz, dwóch zawodników wyraźnie chyba punktowało więcej niż pozostali, więc to też...
Duffy, Ivory, Wilczek i Tomczak i Szkele. Ale to jest poniżej, nikt nie osiągnął 20 punktów.
No i zobacz jeszcze na Ewal, tak? Jeżeli my, czarni, mają Ewal powyżej 100-110, to wygrywają spotkanie.
87 Ewal.
No właśnie. W tym tutaj,
Ewal,
w tych liczbach.
Ewal 87, a Górnik 93.
My o tym też mówiliśmy wcześniej, czy ja może w zapowiedzi meczowej, że jeżeli Górnik tak broni, że jak straci 85 punktów, to raczej przegrywa. No i czarni zdobyli 85 punktów.
Ale zostali przerzuceni.
Ale zostali przerzuceni. I nie ma co ukrywać, że chyba do końca sezonu, chyba że znajdą jakieś radykalne zmiany w stylu dwóch, trzech zawodników, w tym dwóch pod kosz, jakichś takich wielkich, że czarni będą, jeżeli będą walczyć o zwycięstwo, to okej, obroną, ale będą musieli przerzucać rywali. I tutaj też znowu mam wątpliwość, bo żeby przerzucić rywali, to musimy mieć kilka jakby... Kilka broni, tak? Nie tylko rzut
kilka opcji.
Punkty. Kilka opcji, a to z tym jest trudno, co mecz z Górnikiem pokazał, że łatwo nam te opcje wyeliminować. Dlatego tu coraz bardziej z troską właściwie, nie z bojaźnią, ale z troską patrzę na to, co się dzieje w tabeli. Patrzę na wyniki miasta Szkła Krosno. Właściwie nawet niżej, bo no i ten mecz z Gliwicą, niżej, bo Start Lublin ma jeden mecz zaległy. Więc
tak, ale to jest,
z
jesteśmy na równi, z, właściwie mamy mecz różnicy z GTK Gliwice.
No tak, i ten mecz z GTK Gliwice jest może nie najważniejszy, bo będziemy jeszcze mieli rewanż Gryfi. Kto wie, czy ten rewanż nie będzie decydował o tym, czy czarnie się utrzymają, czy nie.
Bądźmy precyzyjni, 13 miejsce w tej chwili. No ale tak jak mówiliśmy, Start Lublin ma zaległy mecz z Anwilem Włocławek chyba. I
nie, ze
Startem. I Zastal...
Albo nawet nie ze Start, z
przepraszam,
Szczecin.
Energa Tref Sopot ma 13 meczów, King Szczecin 13, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13, Zastal i Anwil Włocławek oraz PGE Start Lublin, więc trzeba spojrzeć, kto tam ma zaległe spotkanie i w jakiej konfiguracji, bo
Start
to kto...
Start z Kingiem Szczecin na pewno.
No to proszę bardzo. No to dla nas akurat może być dobre rozwiązanie.
Natomiast, no tak,
natomiast mamy tylko mecz przewagi, mecz zwycięstwa nad Tauron GTK Gliwice. Czarni mają 4-10 bilans, Tauron ma 3-11, więc to jest mecz o wszystko, a u siebie o to, żeby odskoczyć, złapać oddech, przełamać tę paskudną serię. U siebie GTK Gliwice 4 razy przegrało i 3 razy wygrało, natomiast na wyjazdach ten zespół w ogóle nie wygrywa, 0-7.
Czyli dokładnie tak jak Czarni, 3 razy u siebie, tylko raz na wyjeździe zwycięstwo, czyli o jedno zwycięstwo Czarni.
No to właśnie to jest ten kluczowy moment chyba.
Ja jednak bardziej patrzę na to, żebyśmy od miasta Szkła Krosno byli na jedne, dwa zwycięskie mecze mieli przewagę.
Ale to jest dramatyczna sytuacja, Rafał. jeżeli patrzymy już na koniec tabeli w połowie sezonu z nadzieją, że będziemy mieli mecz, dwa przewagi nad zespołem, który jest Beniaminkiem.
Jest dobre to, co powiedziałeś, że to jest dopiero połowa sezonu, więc jeszcze mamy u siebie w hali Gryfia 8 spotkań i kto wie, czy te trzy najbliższe nie będą, znaczy no są ważne, to nie ma co ukrywać.
Bo każdy mecz jest ważny.
Gramy teraz na wyjeździe w Gliwicach, później dwa mecze u siebie z Dąbrową i z Arką Gdynia. Gdybyśmy dwa z tych trzech meczów wygrali, to byłyby olbrzymie pokłady optymizmu i powody do nadziei na przyszłe spotkania. Ale wygrajmy chociaż jeden.
Ale ja myślę, że kluczowe jest to, żeby po prostu wygrać mecz. Najbliższy, najlepiej. Bo myślę, że czasami jest taki zestaw wypadków, że po prostu potrzebujesz impulsu. I ten impuls to jest po prostu wygrana. Jeżeli od listopada nie wygrywasz spotkania, jesteś kilka razy blisko, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że Czarni nie przegrali tych wszystkich spotkań zupełnie w sposób taki, że załamywać nie. można ręce. Nawet w Gdyni byli bardzo blisko zwycięstwa.
No właśnie o to chodzi, żeby był jeden mecz, w którym zagrają w czarnych wszystkie elementy.
No właśnie, tak? Ale kto z zawodników ma wziąć piłkę i zrobić te różnice, pokazać, że jestem tym go-to-guyem, który teraz rozstrzygnie losy tego meczu, bo widzimy, że w różnych zespołach tacy zawodnicy są. Biorą piłkę, robią różnicę, czyli zdobywają punkty, dają się sfaulować albo robią przechwyt. Robią rzecz, która jest dla zespołu kluczowa, czyli po prostu nie przegramy tego meczu. Ja tu biorę piłę i robię robotę. Trafię za trzy, wymuszę faul, zrobię przechwyt i ja cała reszta tylko się musi podłączyć i przypilnować w obronie. Kto może być takim zawodnikiem czarnym?
No dobra, od razu ci mówię, Misiek Nowakowski.
Ale ma kontuzję i nie wiadomo, czy w ogóle będzie grał w sposób taki, żeby się tylko nie tylko przebierać na rozgrzewkę. Jest tam jakiś kłopot z nadgarstkiem i chyba to będzie jakiś dłuższy problem. Mam nadzieję, że nie, ale no, takie ale nieoficjalne, człowiek, który, tak, nieoficjalne jest... wieści są takie, że to może być nawet kilka tygodni jeszcze.
No i makabra, masakra, bo przy tym, jak Chico Carter się boi oddać rzutu za trzy, jak Duffy ma takie decyzje, jakie ma.
A i trafił tę trójkę teraz na remis 86-86. Mm. To był taki moment, że ja naprawdę nabrałem głęboko powietrza w płucach i mówię, może teraz, może to jest ten moment, może tego właśnie rzutu brakowało.
No i teraz właśnie ja wrócę jeszcze do Miśka Nowakowskiego, bo to jest zawodnik, który nie waha się, tak? Dostaje piłkę i rzuca bezpośrednio, najszybszy rzut za trzy punkty cały czas w Polsce. To jest człowiek z doświadczeniem takim, że to doświadczenie, no tam powyżej 36 lat, tak, czy 37, to on już wie, jak się w lidze gra o różne cele, więc tutaj mogę być takim graczem. Oczywiście ma różny rys charakteru, ale to nie o to chodzi. To już jakby ta funkcja, którą ma w zespole, doświadczenie, umiejętności, to predysponują go do tego, żeby być zawodnikiem, o którym mówisz. Nawet gdyby Misiek był teraz w meczu z Górnikiem Wałbrzych, i zrobił swoją średnią, czyli nawet minimalnie poniżej średniej, dwa rzuty za trzy punkty, zobacz, my byśmy wygrali. Zdobył jeden punkt, wyszedł tam na minutę i 20 na 100
sekund. Ale widzisz, że ten nadgarstek jest otejpowany i to jest ten nadgarstek rzucający, bo gdyby to była lewa ręka, to jeszcze pół biedy, tak? Bo to jest dochwytujące.
Tylko, to jest kolejny kamyczek do tego, że właśnie jakiegoś elementu nam brakuje i przy tej ubogości, jakiej mamy, to nawet, znaczy nie nawet, tak? To Misiek Nowakowski na parkiecie to jest jakaś dodatkowa rzecz, która nam może zadecydować o zwycięstwie. I no niestety, jego kontuzja i kolejna rzecz, łapiemy się znowu za głowę, bo co dalej?
Tak, może być trudno, a ten mecz z GTK, Tauron GTK Gliwice już w najbliższy czwartek. Tak, jak dobrze
wieczorem powiedzieć. Czwartek.
20:15, bardzo późno. Biorąc pod uwagę sytuację na drogach w naszym regionie, to chyba trzeba by wyjechać we wtorek już, żeby dojechać bez problemów i tam się zaaklimatyzować w Gliwicach.
Autobus już jest w Wałbrzychu, więc już prawie blisko.
Blisko, no ale musi wrócić, nie? Chyba, że pojedziemy pociągiem, żeby było szybciej i pewniej, chociaż ja ostatnio wracałem 2 godziny gdzieś dłużej niż miało to trwać, ale dobrze. Możemy sobie pomarudzić. A może nagle się okaże, że ktoś weźmie byka za rogi i na przykład będzie to nasz nowy skrzydłowy Alpern. No ma zadatki na grę ofensywną, naprawdę. To się widać, że on ma tę energię, która może dać dodatkowy impuls. Jakby tak trafił trzy trójki i widać, że potrafi pobić się pod koszem. Nie jest typowym środkowym, raczej czwórką, ale rzeczywiście to jest gość, który tak pozytywnie napędza energię. Myślę sobie, że na pewno to jest zawodnik, który może taki impuls dać. Czy to jest facet, którego stać na 25 punktów i rządzenie pod koszem? Zwróćmy uwagę, ja wiem, że nie było Łapety, bo kontuzjowany, ale w końcu Czarni wygrali zbiórkę 42-40. To jest wydarzenie epokowe w tym sezonie.
Tak, tylko że przy tym, jak cały zespół funkcjonuje jako całość, tak, to właśnie my musimy rozpatrywać tylko w ten sposób, że jako całość. To, czy Pen rzuciłby jedną dodatkową trójkę, mogłoby pomóc, bo rzeczywiście tych punktów było mało, ale ja znowu patrzę cały czas na defensywę. Tutaj my musimy stawiać mur, naprawdę mur. Ja cały czas myślę o tym, żeby zacząć grać trójką Tomczak, Lambrecht, Pen, bo tak może tutaj jest najwięcej centymetrów i gdyby był jeszcze Misiek Nowakowski w odwodzie, no wiem, że go nie ma, więc to inaczej, bo my musimy jakoś zastawiać ten kosz, zastawiać obręcz, bo inaczej każdy trener będzie miał z nami łatwą drogę. Tak? Gdy graliśmy szybko, gdy graliśmy na czterech małych, może w ataku dajemy radę, ale w obronie znowu...
Czyli twoim zdaniem bardziej należy po raz postawić akcent na to, żeby poprawić jeszcze obronę zespołową, a i tak zdobędziemy punkty? Bo to ja myślę sobie, że z GTK Gliwice, jak stracimy do 80, powiedzmy sobie, 5 punktów, to jest szansa ten mecz wygrać. Natomiast jak stracimy powyżej 90, to Czarni moim zdaniem tam nie wygrają.
Przypomnij sobie ubiegły sezon i akcent, który jest jakby to na co stawia zawsze Robert Stelmacher. Defensywa. Czarni mieli najlepszą defensywę w lidze.
A w tej chwili są na końcu tabeli prawie.
Prawie na końcu tabeli. I ja rozumiem, że jeżeli masz takich zawodników, jakich masz, to nie będziesz na siebie próbował grać najlepszej defensywy w lidze. Musisz szukać innych elementów. Ale my musimy tą defensywę nie grać najlepszą, tylko musimy ją co najmniej poprawić, tak? I szukać momentów, w których można ją poprawić. A tutaj, jak już pokazał mecz z Górnikiem, kilka z innych wcześniej, no brakuje nam po prostu argumentów pod koszem.
Tak? A twoim zdaniem jest jakaś jeszcze opcja, żeby do meczu z Gliwicami zmieniło się coś w składzie? Powiem ci, mówiłem ci już o tym, że krąży nazwisko Martina Lakszy, ale też zaczęło krążyć nazwisko Ryana Taylora, byłego zawodnika Anwilu Włocławek i syna znanego ze Słupska Johna Taylora i z Polonii Warszawa zresztą też. Mhm.
Nie wiem nic na temat żadnych zmian.
No i tyle.
I tyle, co mogę powiedzieć, bo tutaj gdyby się zaczęli mówić o zmianach, to oczywiście pierwsze, co mi nasuwa się, to nie zawodnik, tak? Znaczy inaczej, Taylor, okej, ale to i tak to znowu nie są centymetry, tak? My musimy mieć kogoś, kto rzeczywiście, no nie wiem, głową będzie dotykał tablicy, może przesadzam oczywiście.
Nie, ale moim zdaniem największy minus jest na pozycji numer 3 w Czarnych. To jest największa dziura.
Tam, gdzie jest Ivory.
Jakościowo. Jakościowo jest tam po prostu największa dziura. Ja myślę, że gdyby na pozycji numer 3 był lepszy obrońca, to ta obrona zespołowa by lepiej wyglądała. Ale może ja się nie znam po prostu i może źle na to patrzę. Może to rzeczywiście jest. Ale jeżeli miałbym zrobić zmianę, to tam.
No to wtedy Taylor by chyba pasował, tak? Bo to jest zawodnik z takimi parametrami.
I jeszcze potrafi grać piłką. A ktoś mi zwrócił na to uwagę, nie będę wspominał nazwiska, bo nie mam do tego upoważnienia, że po prostu Ivory gra słabo na koźle. Minięcie...
No bo to też jest jednostronny gracz. To jest zawodnik, który potrafi zdobywać punkty i statystyką trochę jakby zasłonić swój brak innych umiejętności. Ja cały czas mam wrażenie, że to nie jest gracz jakby na ekstraklasę polską, no ale może się też mylę.
Rafał, trzymamy kciuki za czwartek, 20:15, Gliwice. Dziękuję bardzo.
Sport w Słupsku i nie tylko.